Zbliżamy się do końca listu do Koryntian. Jesteśmy w 15 rozdziale. Ostatnie w zasadzie wersety nam zostały. Dwa tygodnie temu chyba mało kto tutaj z tego grona był, nie? Dwa tygodnie temu, jak żeśmy czytali wersety od 35, to ja tylko może szybciutko podsumuję, bo to wtedy się nie nagrało. Podsumuję, o czym była mowa, czyli cały czas Paweł pisze o zmartwychwstaniu, tak? I o tym, jakie znaczenie miało zmartwychwstanie Chrystusa i o zmartwychwstaniu Chrystusa, a później zaczyna mówić o zmartwychwstaniu wierzących, tak? Czyli nasz. I te dwa tygodnie temu od 35 wersetu czytaliśmy i tam Paweł odpowiada różnym niedowiarkom na temat, w jakim ciele będziemy zmartwychwstaniemy, tak? I mówi takie dwie rzeczy. Jedną mówi, że z jednej strony to będzie ciało, które będzie kontynuacją tego ciała, które teraz mamy. I używa takiego obrazu ziarna, które się wrzuca i w zasadzie to ziarno jest tą rośliną, która wyrośnie, ale jest zupełnie, znaczy ono jest, to jest ta sama substancja, ale zupełnie inaczej wygląda, tak? Wrzucamy ziarno, ono obumiera i rośnie z niego roślina, ale ona ma swój początek w tym ziarnie, więc mówi jakby, że z jednej strony to ciało po zmartwychwstaniu będzie jakby no, wynikiem tego ciała, które mamy teraz, tak? A z drugiej strony mówi, że to będzie ciało zupełnie inne niż to, które mamy teraz, tak? Trochę paradoksalnie, ale w Biblii tak jest często. I używa przykładu tego, że są ziemskie ciała i są ciała niebieskie, te na niebie. I posługuje się takim przykładem, który dzisiaj powiedzmy niewiele już ma wspólnego, znaczy nie do końca go dzisiaj rozumiemy, ale w starożytności uważano, że tutaj to, co jest na ziemi, jest zbudowane z żywiołów, tak? Czyli ziemi, czyli powietrza, ognia, wody i ziemi, tak? A to, co jest na niebie, jest zbudowane z eteru, czyli jest zupełnie z innej substancji. No i oczywiście dzisiaj nasza fizyka już nam mówi zupełnie co innego, że to, co jest tam i to, co jest tutaj, są te same pierwiastki i tak dalej, ale jakby to nie ma znaczenia. Paweł używa tego, co oni wtedy uważali za naukę, tak? Za sposób postrzegania świata i on jakby nie dyskutuje z tym, tylko po prostu używa tego jako przykładu, że to ciało będzie właśnie też inne, tak? Że z jednej strony, czyli będzie kontynuacją, a z drugiej strony ono będzie zupełnie inne. I później właśnie dalej mówi o ciałach duszewnych i ciałach duchowych, tak? Że różnicą między taką główną różnicą między tym ciałem, które jakby mamy teraz, a tym, które będzie, to jest to, że to, co mamy teraz, jest duszewne, a to, które będziemy mieli, będzie duchowe, tak? I tylko, że jakby cały jego argument też opiera się o to, że tu nie chodzi o to, że to ciało duchowe w takim sensie, że niematerialne, tak jakbyśmy dzisiaj rozumieli, tak? Dzisiaj jak powiemy ciało duchowe, no to byśmy zrozumieli niematerialne. Natomiast ta różnica jest między ciałem duszewnym, czyli ciałem, które jest jakby napędzane naszą duszą, czyli takim z jednej strony Bożym tchnieniem, ale naszymi emocjami, naszą psychiką, tak? Tym, co jakby, czym dusza jest. A to nowe ciało będzie napędzane przez ducha, Bożego Ducha. Więc różnica nie jest w tym materialne, niematerialne, tylko jakby jaka siła tym ciałem napędza je, tak byśmy powiedzieli potocznie. Tak? I odwołuje się do takiego swojego obrazu z 3-4 rozdziału, gdzie tam mówił o ludziach cielesnych i ludziach duchowych. Tak? I w pewnym sensie można powiedzieć, dla Pawła właśnie ludzie są albo cieleśni, i on mówi do Koryntian, jesteście cieleśni, bo napędzają was wasze takie zwierzęce, byśmy powiedzieli dzisiaj, instynkty, tak? Czyli gniew, on tam mówi, zazdrość, podziały, tak? On ich nazywa cielesnymi wtedy, mówi. To jest w ogóle ciało, to nawet nie jest dusza. To jest tak na poziomie, powiedzmy, instynktów takich czysto właśnie przyrodniczych. A później mówi właśnie o tym, że Bóg uczynił Adama duszą żyjącą, człowiekiem takim duszewnym, byśmy powiedzieli, czyli właśnie człowiekiem, który no w pewnym sensie, trzeba powiedzieć, to człowiek, który żyje dla siebie, tak? Ma swoje emocje, pragnienia, cele i jakby to go napędza, jego dusza jest tym, co nim co powoduje, że on funkcjonuje. A Paweł mówi, a po zmartwychwstaniu, czy w Chrystusie, staniemy się ludźmi duchowymi, w takim sensie, że napędzanymi przez Ducha, tak? Ducha Świętego, Ducha Bożego. Czyli człowiek duchowy to jest ten, który jest po prostu nie... No, robi to, co Boże, tak? Tak jak takim przykładem był Jezus, który robił tylko to, co widział, że Ojciec robi, tak? On mówił, ja nie robię nic innego, tylko to, co jakby Bóg ode mnie oczekuje, tak? I Jezus był przykładem duchowego człowieka. My jesteśmy na etapie ludzi, którzy są jakby, no miejmy nadzieję, że pragną być duchowi, ale jeszcze tej duszewności w nas jest dużo. Ale to jest to, co Paweł mówi, tak? Że po zmartwychwstaniu będziemy ludźmi jakby z tej sfery, ludźmi z nieba, jakby dosłownie, ale, czyli z tej sfery nieba, czyli to jest znowu niebo, to nie chodzi o jakąś tam przestrzeń gdzieś tam, tylko niebo to jest ta sfera, gdzie jakby jest Bóg i w niebie dzieje się wszystko tak, jak Bóg chce. Czyli znowu mówimy o tej duchowości, tak? Jak się modlimy Ojcze nasz, bądź wola Twoja, tak jak się wypełnia w niebie, niech tak się wypełnia na ziemi, tak? Więc różnica między niebem a ziemią jest taka, że w niebie po prostu wszyscy, powiedzmy aniołowie, wszyscy, kto tam są, wypełniają Bożą wolę w całości. Natomiast problem na ziemi jest taki, że my właśnie, o to się modlimy, tak? Niech wola Boża się wypełnia na ziemi, bo problem jest taki, że mamy wolę, która niekoniecznie podporządkowuje się tej woli Bożej, tak? My nie jesteśmy jak aniołowie, którzy po prostu podporządkowują się Bogu. My mamy swoją wolę, która nie zawsze Bogu jest podporządkowana. Ale jakby Paweł mówi, że będziemy, tak? Że tylko ten duchowy człowiek odziedziczy, będzie to ciało po zmartwychwstaniu będzie ciałem duchowym. I dzisiaj czytamy w zasadzie od 50 wersetu do końca rozdziału. I różne tłumaczenia mamy, ja czytam z tego Ewangeliczny Instytut Biblijny, tak? Mówię zaś, więc 15 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 50 wersetu. Mówię zaś, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność nie odziedziczy niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, wszyscy natomiast będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Zabrzmi bowiem i umarli zostaną wzbudzeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się słowo, które zostało napisane: połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci Twe zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? A żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu zaś dzięki, który nieustannie daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, pewni, że wasz trud w Panu nie jest daremny. Tak więc Paweł teraz przechodzi jakby... On wcześniej mówił o tym, tak jak mówiliśmy o tym, jakie to ciało zmartwychwstałe ma być, natomiast teraz jakby przechodzi do tego, jak to się odbędzie, tak? w jakiej kolejności, czy jak będzie wyglądał ten moment, kiedy zmartwychwstania umarłych. Tak? Bo to jest jedna z rzeczy, które jako chrześcijanie wierzymy, tak? że wszyscy zmartwychwstaną, tak sąd ostateczny tak zwany, tak? Czyli że w pewnym momencie powróci Chrystus i powstaniemy, czy ci, którzy umarli, powstaną na sąd. Natomiast widać też jednym z pytań było, no dobrze, no ale to jest zmartwychwstanie zmarłych, a co z tymi, co będą żyli w tym momencie, tak? No bo i tutaj Paweł do tego się odnosi. Ale najpierw mówi właśnie to, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność nie odziedziczy niezniszczalności. Tak? I jakby podkreśla jeszcze raz to, że to, co przemijające, to, co śmiertelne, to jak teraz wyglądamy w tym momencie, no to nie jest to, co Bóg zaplanował ostatecznie, tak? Że Królestwo Boże, to co teraz widzimy, ono nie może odziedziczyć Królestwa, bo po prostu nie jest do tego przygotowane, nie jest to możliwe, tak? Więc niezniszczalne, czy zniszczalne musi zamienić się w niezniszczalne, żeby Boże Królestwo rzeczywiście do końca się zrealizowało. I w 51 wersecie mówi: oto oznajmiam wam tajemnicę. No i tutaj też musimy mieć na uwadze, że to słowo tajemnica u Pawła, czy w ogóle w Nowym Testamencie, to jest najczęściej coś, co było nieznane, ale później stało się znane. Tak? Czyli to nie jest tajemnica do zachowania, w takim sensie, tu mówię wam tajemnicę, nikomu nie powtarzajcie, tylko to jest tajemnica w sensie, że to była tajemnica, ale w Chrystusie stała się wszystkim znana i nie należy jej zachowywać w tajemnicy, tylko wręcz przeciwnie, należy to jakby rozgłaszać czy opowiadać. To jest jakby tajemnica, która przestała być tajemnicą w Chrystusie, tak? I to się wszystko wyjaśniło, więc jest to nie coś, co mamy zachowywać dla siebie, ale co wręcz przeciwnie, mamy o tym mówić. I Paweł mówi: nie wszyscy zaśniemy, wszyscy natomiast będziemy przemienieni, tak? Więc odnosi się właśnie do tej kwestii, a co, no dobrze, zmartwychwstaną, umarli, no ale co się stanie z tymi, którzy będą w tym momencie żywi, tak? Bo no każde, tak jak Paweł zresztą widać tu, że każde to jest taka nadzieja, myślę, każdego pokolenia, że my wszyscy i mamy nadzieję, że Pan Jezus przyjdzie w tym momencie, że, kiedy jeszcze nie umrzemy, tak? No, jakby nie patrzeć, myślę, że większość z nas w takim czy innym sensie tej śmierci się boi jako czegoś, czego nie znamy tak do końca, no bo nikt z nas nie doświadczył śmierci jako takiej, tak? Wszyscy wiemy, że nas czeka, bo jakby każdy umrze, no oprócz właśnie z tym jednym zastrzeżeniem, a może to my jesteśmy tym pokoleniem, że Pan Jezus powróci i może nam akurat będzie darowane w jakimś, tak, w takim sensie nie doświadczyć tego przejścia, tego momentu przejściowego. I jak widać, nawet Paweł wyraża to w takich kategoriach, że nawet jakby on oczekuje tego, tak? W takim sensie, że on mówi my będziemy, czyli on nie mówi, że kiedyś tam w przyszłości, jak Pan Jezus przyjdzie, to ci, co wtedy będą żyli, to nie doświadczą śmierci. On mówi my, tak? My, którzy nie zasnęliśmy, nie umarliśmy, doświadczymy przemienienia w mgnieniu oka, więc on ma jakby nadzieję, sam ma nadzieję dla tego swojego pokolenia, co nie zmienia tego, że kilkadziesiąt pokoleń później my dzisiaj siedzimy i też możemy tą nadzieję mieć, tak? Że być może Pan Jezus przyjdzie za naszego pokolenia i jakby tej fizycznej śmierci nie doświadczymy, aczkolwiek może jeszcze ileś pokoleń potrzeba, więc trudno powiedzieć, tak? Nie wiem, może doświadczymy. Bo tak, taka jest kolej rzeczy. Więc Paweł mówi, wszyscy będą przemienieni, tak? Ci, którzy w tym momencie, w momencie przyjścia Chrystusa będą żywi, zostaną przemienieni w mgnieniu oka. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem i umarli zostaną wzbudzeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni, też właśnie z niezniszczalności, ze zniszczalności w niezniszczalność, tak? Też Paweł mówi, nie umrzemy, tylko mówi, nie wszyscy zaśniemy, tak? Też mówiliśmy o tym, że zwłaszcza w tym fragmencie to widać, że Paweł rozróżnia, czy w ogóle Biblia rozróżnia to słowo, jakby takie biblijne zrozumienie śmierci, to jest ta śmierć ostateczna, tak? Czyli to oddzielenie od Boga, to co Księga Objawienia mówi, że nawet kraina umarłych i tak dalej, to wszystko będzie wrzucone do jeziora ognistego i tam przestanie istnieć. To jest śmierć, i mówi, to jest śmierć druga, tak? W sensie ta ostateczna. Natomiast ta śmierć, taka fizyczna, której my doświadczamy, dla Pawła, Paweł się posługuje takim idiomem, byśmy powiedzieli, że zaśnięcia, tak? Że dla niego to jest zaśnięcie, dlatego że z tej pierwszej śmierci wszyscy się jeszcze obudzą. to z tej drugiej śmierci już się nikt nie obudzi. Natomiast z tej pierwszej śmierci ona jest swego rodzaju zaśnięciem, bo to jest tylko przejście do stanu oczekiwania na ten sąd ostateczny, tak? Nie mamy wyraźnych, czy Biblia nam wyraźnie nie mówi, co się, jak ten stan wygląda, tak? Wiem, że w Starym Testamencie oni bardziej mówili o krainie umarłych, tak? Jakiejś takiej krainie, gdzie duchy zmarłych ludzi są, ale tam nie ma jakichś szczególnych rzeczy, nie dzieją się jakieś szczególne rzeczy. To jest taki stan oczekiwania, zawieszenia. Nowy Testament bardziej pokazuje, że ci, którzy wierzą w Chrystusa, są raczej z Chrystusem, tak? Więc w innym trochę stanie. Być może są różne właśnie te stany oczekiwania w zależności od naszego statusu, naszej wiary, tak? Bo jedni, jak wiemy, umierają nie wierząc w Chrystusa, inni umierają w Chrystusie, więc to może sprawiać różnicę. Natomiast no, tak do końca Biblia nam nie wyjaśnia tak bardzo, jakbyśmy chcieli, tych wszystkich, tego, co jest dalej, tak? Jak ten stan oczekiwania wygląda. Aczkolwiek, tak jak mówię, daje nam takie zrozumienie, że w Chrystusie jest trochę inaczej niż było przed Chrystusem. Ale to jakby tutaj Paweł też nie zagłębia się akurat w tą kwestię, bardziej właśnie mówi o tym przemienieniu, tak? I mówi, że będzie to coś w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, która, wiecie, trąby to też jest takie, no coś, co zwiastowało kiedyś w starożytności jakieś ważne wydarzenie, tak? Trąby ogłaszały różne rzeczy, no dźwięk trąby, więc to będzie też trąba, która ogłosi ostatnie, czy właśnie tą czas ostateczny, to przyjście Chrystusa, ostatnie, tą przemianę, która ma nastąpić, tak? I wtedy umarli od razu zostaną wzbudzeni, niezniszczalni, w tym niezniszczalnym, nieśmiertelnym ciele, a my zostaniemy przemienieni, staniemy się w nieśmiertelność. Trzeba bowiem, 53 werset Paweł mówi, trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. Tak? Bo no to jest ten proces, ku któremu cały Boży plan zmierza, tak? Żeby to wszystko tak funkcjonowało. No i wtedy, kiedy to się wydarzy, to co zniszczalne przeobleczy niezniszczalność, to co śmiertelne przeobleczy nieśmiertelność, wtedy Paweł mówi, stanie się słowo, które zostało napisane, i cytuje później fragmenty, wersety ze Starego Testamentu, jeden z Izajasza, drugi z księgi Ozeasza, i mówi, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo, gdzie jest o śmierci twoje żądło? I to jest jakby, tak to ktoś powiedział, ostatnie proroctwo Starego Testamentu, które się jeszcze nie wypełniło, tak? Czyli tak jak wiemy, wszystkie, czy prawie właśnie oprócz tego jednego proroctwa Starego Testamentu wypełniły się w Chrystusie. Natomiast to jedno, że śmierć przestanie funkcjonować, zapowiedziane w Starym Testamencie, no jakby jeszcze się nie wypełniło, tak? W takim ostatecznym sensie. I wtedy dopiero wypełni się, stanie się to słowo, które prorokował Izajasz czy Ozeasz. Paweł zmienia trochę te wersety z tych, które są dosłownie w Starym Testamencie napisane, no ale jako natchniony autor Słowa Bożego miał prawo, widać, troszkę je pozmieniać. I mówi o tym, że to będzie moment, kiedy połknięta przestanie, czy śmierć, Bóg odniesie zwycięstwo ostateczne nad śmiercią i śmierć straci swoje żądło, tak? I dalej mówi, żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu jest prawo. I tutaj właśnie mówi o tym, że odnosi, czy to jest taka właśnie Pawłowa podsumowanie, można powiedzieć, teologii jego, że odnośnie grzechu, tak? Że dlaczego żądłem śmierci jest grzech, tak? Bo grzech jest tym, co można powiedzieć, wprowadza w nasze ciało truciznę, tak? Tak jak żądło, nie możemy sobie wyobrazić, co tam jakiegoś zwierzęcia, pewnie skorpiona najlepiej. My tu nie mamy za dużo zwierząt, które żądlą i wpuszczają truciznę, ale generalnie właśnie takie żądło, które wpuszcza truciznę, które działa w ciele. I grzech jest taką, to grzech jest tym, co jest trucizną, tak? I znowu tutaj nie możemy, tutaj musimy mieć, czy pamiętać to, że grzech w Biblii to nie jest po prostu jakieś tam moralne przestępstwo, tak? Jakieś tam niedotrzymanie takiego czy innego polecenia, prawa, jakiegoś tam, jakiejś zasady, tak? Tylko grzech, jakby istotą grzechu jest to chybienie celu, tak? To, co to słowo grzech dosłownie oznacza. Czyli nie stanie się tym człowiekiem, który Bóg chciałby, żebyś był. To jest jakby esencja grzechu. A nie to, że tam, nie wiem, coś zrobiłem nie tak, popatrzyłem nie w tą stronę, co trzeba, albo nie wiem, nie sam fakt, tak jak to często my, albo ludzie gdzieś tam z zewnątrz myślą, a ten Bóg to jest taki, że on nam nawrzucał nam jakichś dziwnych zasad, które nie wiadomo po co są i teraz my musimy ich przestrzegać, tak? Jakiś taki arbitralny sędzia. To jakby nie o to chodzi. Problem nie jest w tych rzeczach, które robimy, tylko problem jest w tym, że te rzeczy, te złe rzeczy, które możemy zrobić, one sprawiają, że ten grzech w nas zaczyna funkcjonować, czyli że nie jesteśmy ludźmi, którymi mamy być, tak? Nie jesteśmy ludźmi, którymi Bóg zamierzył. Nie jesteśmy wierni, nie jesteśmy, właśnie sprawiedliwi, nie jesteśmy miłosierni wystarczająco i tak dalej, tak? Czyli grzech, ten przestępstwo tego, jakichś tam zasad sprawia, że stajemy się ludźmi, którymi Bóg nie chce, żebyśmy byli. I to jest ta esencja grzechu, tak? I Paweł mówi, mocą zaś grzechu jest prawo, tak? I odnosi się do prawa oczywiście w takim sensie prawo jako prawo Starego Testamentu, prawo przymierza, tak? Dlatego, że tak to funkcjonowało w Starym Testamencie, czyli Bóg dał prawo i teraz w ramach tego prawa oni mieli funkcjonować. Jeżeli funkcjonowali w tym przymierzu, to żyli. Jeżeli funkcjonowali w tym przymierzu, to nawet więcej, bo to nie chodziło o ich życie, tylko chodziło o to, żeby oni jako naród byli obrazem tego, kim jest Bóg. Żeby objawiali innym narodom, całemu światu, jaki jest Bóg Izraela. Tak? I zachowując te zasady prawa, tak miało być. Ale problem właśnie polegał na tym, że oni nie byli w stanie zachowywać tych zasad. Tak? Nie byli, nie udawało im się. Tak jak i nam się nie udaje różnych rzeczy zachowywać, ale Stary Testament, czy to jak funkcjonowało życie wtedy właśnie w przymierzu, było takie, że za złamanie przymierza było wygnanie, tak? I Stary Testament jest takim opisem różnych wygnań, tak? Adam i Ewa mieli swoje prawo, tak? Ono było bardzo proste. Z tego drzewa możecie jeść, a z tamtego drzewa nie możecie jeść, tak? I to było przymierze, które Bóg miał z nimi. Jeżeli zjedli, to byli wygnani. I później Izrael tak samo. Tych praw miał już więcej. To przymierze było jakby szerokie, miało dużo różnych zasad. I oni mieli je zachowywać, ale właśnie to żądło grzechu i to, kiedy przestawali te prawa robić, sprawiało, że prawo sprawiało, że oni szli na wygnanie. Tak? Bo jakby grzech może funkcjonować bez prawa w takim sensie, że można grzeszyć, tak? I to też może być złe, ale to dopiero prawo określa, co się z tobą stanie, kiedy zgrzeszysz. Tak? Jeżeli nie ma prawa, no to jakby może to ludzie mogą grzeszyć, znaczy w takim sensie grzeszą, no ale jakby nie ma wyroku za ten grzech, tak? No bo prawa nie ma. Natomiast prawo w Starym Testamencie określało, jeżeli nie zachowasz go, to będzie to takie konsekwencje, przekleństwo i wygnanie, tak, cię czekają. Ale teraz Paweł dalej mówi, Bogu zaś dzięki, który nieustannie daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I myślę, moje zdanie jest takie, że to, co Paweł ma na myśli, to właśnie to, że już w Chrystusie zasady się zmieniły, tak? Chrystus był tym, który poradził sobie z obiema tymi rzeczami, tak? Z grzechem i z prawem. Tak jak mówimy, Jezus przyszedł, żeby nas, żeby zbawić, czyli uratować nas od grzechu i po to, żeby wypełnić prawo. Tak? Czytamy w Nowym Testamencie, że Jezus wypełnił prawo, więc my nie funkcjonujemy już według tych zasad Starego Przymierza, tak? Gdzie grzech i prawo tak naprawdę prowadziły ludzi ku śmierci, upadkowi, przekleństwu, wygnaniu i tak dalej. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Jezus po pierwsze umarł za nasze grzechy, więc jakby można powiedzieć zneutralizował ten jad grzechu i po drugie wypełnił prawo i zakończył tym samym funkcjonowanie tego prawa. Tak? Czyli Jezus odniósł zwycięstwo nad tymi rzeczami. Już. My funkcjonujemy na innych zasadach. Tak? To nie znaczy, że my nie możemy grzeszyć. Tak? To znaczy, my też grzeszymy. Robimy różne rzeczy, które sprawiają, że nie jesteśmy tymi ludźmi, którymi Bóg chciałby, żebyśmy byli. Tak? Ale różnica jest taka, że w Nowym Testamencie jest... Chrystus umarł za nasze grzechy, więc mamy zawsze... można powiedzieć, jest prawo łaski. Chrystus przez to, że wypełnił prawo i umarł za nasze grzechy, dał nowe prawo miłości i łaski. Tak? My mamy wypełniać prawo miłości, te dwa przykazania, tak, które Jezus powiedział, że wszystko streszczają, czyli będziesz kochał Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. I jednocześnie funkcjonujemy w łasce takiej, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i te grzechy nam odpuszcza. Tak? Więc my funkcjonujemy w ramkach jakby zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, nad prawem, nad tym, co miało władzę nad ludźmi. Natomiast ostateczne zakończenie tego wszystkiego będzie właśnie razem z tą przemianą, kiedy nieśmiertelne zostaniemy przemienieni i wtedy też zostaniemy przemienieni w tych ludzi duchowych, czyli człowiek duchowy nie grzeszy, tak? Bo nie może grzeszyć. Dlaczego? Dlatego, że robi to wszystko, co duch chce, żeby robił, czy co Bóg chce, żeby robił. Tak? Więc człowiek duchowy nie grzeszy. My jeszcze nie jesteśmy duchowi, my jesteśmy w procesie podążania ku byciu duchowym, który zakończy się właśnie albo naszą przemianą przez zmartwychwstanie, albo przemianą taką w mgnieniu oka, jeżeli to będzie ten czas, kiedy Chrystus przyjdzie. Ale funkcjonujemy w innej rzeczywistości. Tak? Funkcjonujemy w rzeczywistości, gdzie jakby grzech dalej jest, ale pozbawiony swojego jadu przez śmierć Chrystusa za nasze grzechy. I też to prawo tego wygnania i tak dalej nie funkcjonuje, bo jakby nie ma prawa w takim sensie, jakim funkcjonowało w Starym Testamencie, bo Jezus je wypełnił. Tak? My teraz funkcjonujemy jakby w innych zasadach. I Paweł mówi dalej, dlatego bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, pewni, że wasz trud w Panu nie jest daremny. I myślę, znowu moje zdanie jest takie, że to, co Paweł mówi, to jest to, że my dzisiaj uwolnieni przez właśnie uwolnieni od grzechu i uwolnieni od prawa mamy możliwość tego obfitowania w dziele Pana. To jest jakby nasze zadanie. My się już nie musimy martwić, czy my przestąpiliśmy prawo, czy złamaliśmy to prawo, czy nie, czy zgrzeszyliśmy, czy nie zgrzeszyliśmy. Nie w tym sensie, że możemy sobie grzeszyć, jak mamy ochotę, tak? Tylko w tym sensie, że kiedy to się dzieje, no to mamy wyjście zawsze z tej sytuacji. My się nie musimy przejmować, że tego wyjścia nie ma, tak? Czasami niektórzy myślą, że w Starym Testamencie to było tak, że te ofiary z tych zwierząt były ofiarami za grzech, ale tak nie było. Tak? Kiedy oni zaczynali przestępować prawo, to choćby ile tych byków tam zabili i tych owiec, i tak szli na wygnanie. Tak? To nie było, te ofiary ze zwierząt nie funkcjonowały tak, jak dzisiaj my jakby w pewnym sensie funkcjonuje ofiara Chrystusa, kiedy mówimy, Panie Jezu, wybacz, umarłeś za te moje grzechy i tak dalej. To nie było tak, nie? Że te ofiary jakby anulowały grzech. Nie? Nie, oni musieli iść na wygnanie, nieważne ile tam tych ofiar by złożyli, czy by nie złożyli. No ale to jakby ta kwestia tych ofiar to jest inny może temat. Natomiast to, co my dzisiaj mamy, to jest właśnie zamiast tego prawa, czy funkcjonowania w tym Starym Przymierzu, to tak jak posługując się tymi słowami Pawła, my dzisiaj możemy obfitować w dziele Pana na tyle, na ile jesteśmy gotowi, tak? Na tyle, na ile dajemy się temu Duchowi prowadzić. I chcemy uczestniczyć w tym dziele Pana. I jeżeli nam się noga powinie, zgrzeszymy, coś zrobimy nie tak, to mamy krew Jezusa, która nas obmywa. To już tak jak taki frazes wręcz brzmi, nie? Nasz chrześcijański. Krew Jezusa obmywa, ale to znaczy, że po prostu nawet jak zgrzeszymy, to jest wyjście. Zamiast prawa, zamiast jakiegoś takiego systemu właśnie przymierza, w którym musimy patrzeć, czy nam się noga nie powinie, mamy zupełnie inne, mamy to dzieło Pańskie. Tak? Mamy ogłaszać, czy pokazywać sobą, tak jak i oni mieli w pewnym sensie, ale mamy pokazywać sobą, kim jest Chrystus, kim jest Bóg. Mamy jakby odzwierciedlać Go. I to jest taka różnica. Niedawno właśnie też myślę, że niektórzy powiedzą, no dobra, ale to prawo w jakimś tam, te różne przykazania może nas dalej obowiązują, ale wiecie, problem faryzeuszy nie był taki, że oni nie przestrzegali zasad, tak? Jak wiemy, oni przestrzegali tych zasad wręcz do absurdu czasami, tak? Oni po tych wszystkich wygnaniach, po tych wszystkich problemach, które mieli, oni już wiedzieli, że przestrzeganie prawa jest czymś ważnym. Ich problem tylko polegał na tym, że w tym swoim przestrzeganiu prawa zgubili odzwierciedlanie tego, kim Bóg naprawdę jest. I skupili się na przestrzeganiu zasad, tak, oddawaniu tam, Jezus powiedział, że dziesięciny tam z mięty i ziółek i wszystkiego, natomiast w tym wymaganiu od ludzi, żeby to było, zgubili obraz łaskawego, wiernego, miłosiernego Boga przymierza, tak? Że Bóg to prawo im dał nie po to, żeby oni tam jak policjanci chodzili, pilnowali, kto pilnuje, kto tego prawa, sami wypełniali, jeszcze wszystkich innych zmuszali, nie? Chociaż sami nie dawali rady, więc przykrywali swoje niedostatki, tym bardziej wymagając od innych przestrzegania tych rzeczy, ale w tym wszystkim rysowali inny obraz Boga, który jest właśnie taki czasami, jak ludzie mają spoza Kościoła dzisiaj, tak? No nie, może my jako Kościół też mamy ten problem, że rysowali obraz Boga policjanta, który właśnie tam, dla którego jest ważne, czy ty z tej mięty oddajesz dziesięcinę, czy z tej mięty nie oddajesz, tak? A to nie jest obraz Boga, który rzeczywiście nam jakby daje Pismo, tak? To nie jest obraz Boga, który Chrystus przedstawił. I z tym Chrystus walczył z nimi, tak? Nie z samym przestrzeganiem praw. On nawet mówił ludziom, róbcie to, co oni wam mówią, bo to jakby jest słuszne, tylko nie róbcie tak, jak oni to robią, tego nie róbcie, tak? Więc problem czasami nie jest, zasady mogą być dobre, ale to jak te zasady próbujemy, nie wiem, wprowadzić albo innych zmusić, może być problematyczne, tak? To był problem faryzeuszy. Nie to, że oni czegoś nie przestrzegali, tylko w jaki sposób usiłowali, czy sami przestrzegali, albo innych zmuszali do przestrzegania tych zasad. Tak? To był ich problem. Więc myślę, że to dzieło Pańskie to jest trochę, to jest coś innego niż właśnie zmuszanie wszystkich do przestrzegania takich czy innych zasad. Tak? Dzieło Pańskie to jest pokazywanie ludziom, jaki jest Bóg. I jaki właśnie był w naszym życiu, jaki jest. I to dzieło to jest to nasze zadanie teraz, nie przestrzeganie takiego czy innego prawa, takich czy innych zasad. Aczkolwiek te zasady nie są sprzeczne z tym, tak? Tak, żebyśmy, ja nie mówię, że wszystkie przekazania do kosza w takim sensie, że nie warto się nimi zajmować, tylko jak mamy jakieś, to są to pokazywanie Pan, ale pokazywanie tego, kim jest Bóg, jest trochę więcej niż po prostu przestrzeganie pewnych takich czy innych kwestii. Więc kochani, nadzieja jest, pytanie jest, czy rzeczywiście w naszym życiu śmierć straciła swoje żądło, czy rzeczywiście w naszym życiu śmierć zgubiła swoje zwycięstwo, w takim sensie dla nas jako wierzących, myślę, właśnie naszego naszego podejścia nawet do samej śmierci, naszego podejścia do Boga, tak? Też czy myślę, że to też jest ta różnica, czy postrzegamy Boga jako tego. I z jednej strony Chrystus, jakby Biblia nam mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się tego, który w całych was może wrzucić do ognia, tak? Ale z drugiej strony wiemy, że w Chrystusie właśnie Bóg zrobił coś odwrotnego, tak? Czyli jak też mówi Biblia, miłość zabiera strach. Nie? Że nie musimy się bać tego, bo w Chrystusie mamy przebaczenie grzechów, które niszczy ten jad grzechu, i mamy uwolnienie od prawa do tego, żeby nie musimy gdzieś tam się skupiać, ale czy już przekroczyłem coś, czy już wypadłem poza, czy jeszcze nie, czy coś tam, tylko mamy pewność, że w tym to dzieło Pańskie jest, to nie chodzi o banie się, o to, czy przekroczyłem jakieś zasady, czy nie, tak? Tylko to jest, można powiedzieć, radosne wypełnianie tych różnych rzeczy, bo one są dobre, tak? I to jest, myślę, taka różnica, tak jak Stary Testament to określa, te zasady na tablicach kamiennych i zasady wypisane na sercu. Tak? Jeżeli one są na zewnątrz nas, to przestrzegamy pewnych rzeczy, bo boimy się, że tak jest napisane w kodeksie. Jak zrobimy inaczej, to ktoś przyjdzie i nas złapie i zrobi z nami porządek. Tak? Natomiast jeżeli one są wypisane w naszym sercu, to po prostu robimy pewne rzeczy, bo wiemy, że one są dobre. Tak? Bo one rozumiemy, że one są słuszne, że one są nam potrzebne. Tak? I nawet czasami je łamiemy, ale dalej rozumiemy, że źle zrobiliśmy. Tak? Jak ktoś boi się kodeksu wypisanego tak na zewnątrz, to po prostu boi się, żeby nie wyszło na jaw. Nie? Bo jak nie wyjdzie na jaw, to nikt mnie nie może oskarżyć. Natomiast jak jest wypisane na sercu, to człowiek po prostu sam wie, że zrobił coś nie tak, jak trzeba i musi sprawę załatwić, bo ona jest do załatwienia, a nie po prostu do zakopania gdzieś tam, schowania i żeby nikt o tym nie wiedział. Nie? To jest ta różnica tego, kim dzisiaj jesteśmy.